Jest profesor Zbigniew Hołda, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Witam Monika Olejnik. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Pan profesor jest w Krakowie, ja jestem w Warszawie. Zapewne pan słyszał słowa wczorajsze prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powiedział w sprawie wyroku w sprawie Zyty Gilowskiej. Nie chciałbym zabierać w tej sprawie głosu, choć bardzo mnie świeży język. Prezydent powiedział, że wysłuchał z niesmakiem uzasadnienia. Pani sędzia Mojkowska nie jest osobą, której nazwiska nie znam. Wiem, z jakich środowisk się wywodzi. To nie powinno mieć żadnego znaczenia, ale wczoraj straciłem tę pewność, że to nie ma takiego znaczenia. I co pan na to, panie profesorze?
No jestem bardzo zasmucony. Być może stąd się wzięło, że pan, skądinąd profesor, prawnik Lech Kaczyński pewnie nigdy nie był na sali rozpraw, nie słyszał wyroku orzekanego, wygłaszanego w sprawie karnej. Taką mam nadzieję, że to się wzięło z ignorancji. Mój ty Boże.
No ignorancji, no pan prezydent wyraźnie powiedział, z jakich środowisk się wywodzi pani.
A nie, no to ja, oczywiście ja się...
Sędzia.
Tak, rozumiem. No. Chciałbym wierzyć, że chodzi mu o to, że razem studiowali.
Nie, chodzi o to, że ojcem pani
oczywiście
sędzi
wiem.
Był naczelny
oczywiście
redaktor wiem. Trybuny Ludu. No to
oczywiście wiem, no ale...
Nie będziemy udawać, o co chodzi,
no,
panie
oczywiście
profesorze.
Wiemy. No ale oni razem studiowali na roku. Pani Mojkowska była świetną studentką, jest świetnym sędzią. Świetnie orzeka, znakomicie uzasadnia. Wczoraj też słuchałem uzasadnienia orzeczenia. Ja byłem pełnomocnikiem w sprawie pana Karola Małtużyńskiego.
Tak, ale zanim powiemy o panu Karolu, to jeszcze pozostańmy przy pani Zycie Gilowskiej. Czy uważa pan, że pani sędzia była bezstronna?
Oczywiście. Ja obserwowałem ten proces. Oczywiście tak, no, za pośrednictwem przekazów radiowych, telewizyjnych, artykułów w gazetach.
Ale kiedy pani sędzia powiedziała o tym, o gadulstwie pani Zyty Gilowskiej, czy to nie było zbyt emocjonalne?
Nie, no przecież w uzasadnieniu odnosi się do ustaleń faktycznych. Czasami sąd musi kwestie prawne w uzasadnieniu poruszyć. Musi być uzasadnienie rozstrzygnięcia co do faktu i co do prawa. I takie właśnie było, co mnie zaskoczyło, ale nie powiem, że mi się to nie spodobało. To te dwa ostatnie akapity w uzasadnieniu. Po pierwsze ta reprymenda, której sąd udzielił pani profesor za to, że obraża sąd, bo przecież obrażała.
I po drugie... Powinna być taka reprymenda w uzasadnieniu?
No poziom agresji pani profesor względem sądu był tak wysoki, tak niespotykany, że powinna być. Ale to się rzadko oczywiście zdarza. I po drugie ten ostatni zupełnie akapit pouczyła pani sędzia, że w świetle nowego prawa będzie pani profesor traktowana jako osobowe źródło informacji. Bo to orzeczenie, jakby korzystne orzeczenie sądu lustracyjnego nie zachowuje skutków prawnych, tak to nowa ustawa by chciała.
A jak pan słuchał uzasadnienia sądu, co pan sobie myślał o profesor Zycie Gilowskiej, panie profesorze?
To znaczy, ja profesor Gilowską znam od lat. Mój ty Boże, co sobie myślałem o niej, tak? Proszę państwa, nie jest dla mnie tak bardzo ważne to, jak ona miała relację z panem kapitanem Wieczorkiem. W końcu nie była osobą zaangażowaną w podziemie, czy w jakąkolwiek inną działalność opozycyjną w latach 80. To właściwie nie miała nakazu moralnego, jakiejś szczególnej ostrożności w kontaktach. Tu chodziło o kontrwywiad. Nie sądzę, żeby zaszkodziła komukolwiek. Natomiast nie podobało mi się to jej zachowanie jako strony w postępowaniu przed sądem. I powiem, że to przyjąłem... No, szczerze powiem, no, z ogromnym bólem, bo ja znam panią profesor Gilowską, a z drugiej strony z ogromnym bólem, bo nie wolno szargać autorytetu wymiaru sprawiedliwości.
No ale z drugiej strony w uzasadnieniu usłyszeliśmy, że Zyta Gilowska nie wiedziała o tym, że nadano jej pseudonim. Nie wiedziała o tym, że ją zarejestrowano.
No, tak wprost tego sąd nie powiedział. Powiedział jednak inaczej, iż to był proces poszlakowy, brakło ogniwa, które by zamknęło łańcuch poszlak. Pani profesor Gilowska jest beneficjentem zasady in dubio pro reo, czyli w razie, gdy istnieją wątpliwości nie dające się usunąć, trzeba je podczytać wręcz na korzyść tu osoby lustrowanej. No i dobrze, Polska jest państwem praworządnym.
No i pisma kłopot, bo nie wiadomo, co dalej zrobić z lustracją. Dzisiaj pan premier Jarosław Kaczyński zaprosił panią profesor Zytę Gilowską. Zaprosił na spotkanie i być może pani profesor wróci do rządu. Jeżeli wróci, co by to oznaczało w świetle nowej ustawy, jeżeli zostanie ona przegłosowana?
Pani profesor nie uniknie nowej ustawy, jeżeli zostanie przegłosowana, bo jest profesorem uniwersytetu, akurat w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tak czy inaczej. No więc, no być może wszystko jedno. Powiedziałbym złośliwie, do tego rządu może wracać.
No tak, ale jak teraz się burzy cały pomysł na lustrację?
Oczywiście. Ale panie redaktor, ale ten pomysł na lustrację został zakwestionowany przez polityków rządzącego obozu, forsujących te lustracje Proszę sobie przypomnieć, że profesor Adam Biela, też z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i senator, i dziś okazuje się zaciekły antykomunista, bardzo szybko chciał skorzystać z ostatnich tygodni istnienia sądu lustracyjnego. Wnosił autor lustrację. Pani profesor Gilowska też bardzo chciała poddać się lustracji. A więc, no to opowiedziałbym po pierwsze cynizm. Biela głosował za nową ustawą lustracyjną, a potem ubolewał, że jemu się udało, a inni będą przechodzić gehennę. No więc proszę zważyć, że oni dokładnie wiedzą, że dzisiejszy system jest dużo lepszy i bardziej praworządny niż ten, który proponują.
Wczoraj Karol Małsużyński, którego pan był między innymi adwokatem w procesie lustracyjnym, powiedział tak: uchowaj Bóg przed IPN-em, przed prezesem Kurtyką osobiście. Gdybym na podstawie zaświadczeń z IPN-u wieszano na latarniach, to ja bym już wisiał, a instytut przyszedłby do sądu, stwierdzając, że jest mu przykro, bo znalazł nowe dokumenty.
No tak, proszę państwa, w orzeczeniu wczoraj wydanym w sprawie pana Karola Małsużyńskiego sąd nie tylko powiedział, że pan Karol Małsużyński złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, ale w uzasadnieniu powiedział, co następuje. Sąd poszedł krok dalej. Sąd stwierdził, prawda, że pan Karol Małsużyński w ogóle nie był osobowym źródłem informacji. A więc takie były fakty. Już z dokumentów, cytuję dalej sąd, już z dokumentów, które IPN miał, można było taki wniosek wyciągnąć. A IPN powierzchownie je analizując, w uzasadnieniu swojej decyzji wręczanej panu Karolowi Małsużyńskiemu powtarzał, a nawet jeszcze dodawał coś od siebie, te bardzo dziwaczne sformułowania z jednego z dokumentów, zupełnie niewiarygodne. Powtarzam, nawet krytyczna analiza tego, co IPN ma, prowadziła takiego wniosku jak sąd. W przypadku Zyty Gilowskiej trzeba było przeprowadzić, jak widziałem, wielką operację dowodową, przesłuchać osoby, świadków wielu, i pani profesor składała obszerne wyjaśnienia, więc tu na podstawie dokumentów IPN-u trudno było podjąć decyzję. Ona byłaby bardzo niekorzystna dla pani profesor, gdyby tylko na podstawie dokumentów IPN-u ją podejmowano. Sąd, dzięki Bogu, że jest sądem działającym według procedury karnej, rozstrzygnął to lepiej, pełniej, powiedziałbym obiektywnie. I dlatego jest korzystne rozstrzygnięcie dla pani Gilowskiej.
No, korzystne i niekorzystne, panie profesorze. Ale jak się słuchało uzasadnienia, to był...
Miły Bóg.
Mord werbalny, można nie. tak powiedzieć.
Pani redaktor, nie. No, wysłuchałem nie jednego wyroku w swojej karierze, także adwokackiej. No tak bywa, sąd musiał uzasadnić.
Ale ja nie mam pretensji do sądu, panie profesorze. I co dalej z lustracją, jak pan myśli? Bo ona musi być.
My mamy dziś system całkiem niezły, ten filar, który opiera się na ustawie o lustracji, na sądzie lustracyjnym, na instytucji rzecznika interesu publicznego, działa całkiem dobrze i zwłaszcza państwo działa prewencyjnie. Nie zdarza się, żeby ktoś świadomie kłamał w oświadczeniu lustracyjnym. Te sprawy, które dzisiaj są rozpatrywane przez Sąd Lustracyjny Warszawski, jest ich w tym roku chyba ze 20, wszystkie dotyczą wypadków wątpliwych, to znaczy takich, gdzie osoba zarejestrowana nie miała świadomości, że jest zarejestrowana. Takie były systemy, powiedzmy sobie, uproszczonej rejestracji agentów.
Czyli według pana należy pozostawić sąd lustracyjny, tak?
Ale w ogóle nie trzeba zmieniać tego systemu. Jeżeli coś zmienić, to rozszerzyć drogę do sądu lustracyjnego właśnie dla wszystkich, którzy są, nazwijmy to, pomówieni na podstawie materiałów IPN-u. Rozszerzyć sądową kontrolę nad IPN-em. IPN niestety zawodzi. Zawodzi od lat zresztą, nie tylko pod prezesurą Kurtyki, ale także Kieresa. Przegrywa wiele procesów, nazwijmy to tak, i przed sądem lustracyjnym, i przede wszystkim także przed sądem administracyjnym. Oni, proszę państwa, oni nie potrafią wydać decyzji administracyjnej, nie potrafią jej uzasadnić, nie potrafią przestrzegać przepisów.
I na koniec, panie profesorze, chciałam się od pana dowiedzieć, czy według pana dziennikarze powinni mieć dostęp do IPN-u, do dokumentów IPN-u?
No tak, bo jestem zdania, że fachowcy powinni mieć dostęp do materiałów, powinni zgodnie z własnym warsztatem je opracować i udostępniać wyniki swoich dociekań opinii publicznej. To są oczywiście po pierwsze uczeni, ale po drugie dziennikarze. Tak, państwo macie taki warsztat, który wam pozwala krytycznie ocenić dokument, zbadać stan faktyczny, przesłuchać aktorów wydarzeń. Czytałem wiele świetnych reportaży także z naszej najnowszej historii. Słyszałem je w radiu, widziałem w telewizji, a więc dlaczego nie? Powtarzam, naród ma prawo poznawać historię, ale za pośrednictwem, tak powiedzmy, swoich specjalistów.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był profesor Zbigniew Hołda, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.